I otwórzmy objawienie świętego Jana, Apokalipsę, rozdział pierwszy, wiersz 20. Rozdział pierwszy, wiersz 20. Dlaczego tylko wiersz 20? Dlatego, że wszystkie poprzednie, a więc 19 wierszy już sobie zdołaliśmy podczas trzech naszych spotkań omówić. I zakończyliśmy nasze ostatnie spotkanie, rozważając wizję, jaką posiadł Jan na wyspie Patmos, a więc wizję Chrystusa zmartwychwstałego, zwycięskiego, ukoronowanego, uwielbionego. I rozważaliśmy, przeanalizowaliśmy pokrótce tę wizję, ten obraz. Stwierdziliśmy, że Jan zdumiał się, gdy go zobaczył. Był zdziwiony, upadł aż z wrażenia na widok Chrystusa. On przecież go znał. Znał go jeszcze, gdy był na tej ziemi. Kładł swoją głowę na jego piersiach. Rozmawiał z nim wielokrotnie. Ale gdy go teraz ujrzał, uwielbionego, wywyższonego, aż upadł z wrażenia. I wtedy Jezus położył na niego swoją rękę i powiedział: nie lękaj się, nie bój się. I zauważyłem, podkreśliłem to i chciałbym to dzisiaj raz jeszcze podkreślić. Jeśli wierzący Jan, osoba tak bliska Panu Jezusowi, osoba, która miała tak bliskie relacje z Chrystusem, na widok tej mocarnej postaci upadła i przeraziła się, przestraszyła się, to co się stanie z ludźmi, którzy się dzisiaj wyrzekają Chrystusa, którzy stronią przed Nim, uciekają od Niego, skoro tu ktoś tak bardzo bliski Jezusowi, tak bardzo przeżył tę wielkość, ten majestat, to wywyższenie. To co się stanie z ludźmi, którzy się dzisiaj z Bożego Syna naśmiewają albo Go lekceważą? I zakończyliśmy to rozważanie na wierszu 19, stwierdzając, że ten zmartwychwstały Chrystus w jednej ręce trzymał klucze piekła i śmierci. I zauważyliśmy, że Biblia mówi o trzech rodzajach kluczy. Wymieniliśmy je i charakterystyczne jest to, że te dwa pozostałe rodzaje kluczy Chrystus jakby przekazał ludziom. A więc przekazał klucze Królestwa Kościołowi i przekazał klucze poznania nauczycielom, nauczycielom Słowa. Natomiast zatrzymał dla siebie klucze piekła i śmierci. Chodzi prawdopodobnie o to, aby żaden człowiek nie decydował, kto w ostateczności ma się znaleźć w Hadesie. Byłoby to tragiczne, gdyby ludzie o tym decydowali, gdyby zwierzchnicy kościołów takich czy innych o tym decydowali. Gdyby ktoś inny o tym decydował, to z całą pewnością tych, których uważają za heretyków, sekciarzy, posłaliby do piekła. A przecież mogliby się straszliwie pomylić. I w związku z tym, żeby nie działa się tego rodzaju niesprawiedliwość, Chrystus decyduje. Chrystus decyduje. Nie wolno więc ani nam, ani nikomu osądzać, kto się w piekle znajdzie, a kto się tam nie znajdzie. To nie należy do nas. Decyzja jest w rękach, w kluczach, które trzyma w jednej swojej ręce Pan Jezus Chrystus. Nie mówiliśmy o tym, co trzyma Pan Jezus w drugiej ręce, bo brakło nam na to czasu. I dlatego dzisiaj czytamy wiersz 20. Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej i siedmiu złotych świeczników, siedem gwiazd to aniołowie siedmiu zborów, a siedem świeczników to siedem zborów. A więc w drugiej ręce Jan zauważył, że Pan Jezus trzymał, jak czytaliśmy, 7 gwiazd. W prawej swojej ręce zmartwychwstały Chrystus trzymał 7 gwiazd. I istnieje dwojakie zrozumienie, o co chodzi, gdy Biblia mówi w tym wypadku o 7 gwiazdach. O co chodzi? Kogo miał na myśli Jan, czy co to było, co Jan trzymał w prawej swojej dłoni? Przepraszam, Jezus trzymał w swojej prawej dłoni, dziękuję. O co chodzi? Więc powiedziałem, że jest dwojakiego rodzaju zrozumienie. Pierwsze z nich zakłada, że byli to aniołowie. Byli to aniołowie, bo jest tu powiedziane 7 gwiazd to aniołowie 7 zborów. A więc, że byli to rzeczywiście aniołowie. Aniołowie w postacie aniołów. Jeśli by to było prawdą, to by należało rozumieć wówczas, że każdy zbór ma swojego anioła stróża. A więc, że każdym zborem opiekuje się anioł. Bo ten anioł to są aniołowie 7 zborów, pisze Jan. A zatem, że każdy zbór ma swojego, jak gdyby, anioła, który czuwa nad tym zborem. Choć według mnie jest to dość wątpliwa interpretacja, trudna interpretacja. Bo gdy będziemy czytać listy do poszczególnych zborów, to zauważymy, że Pan Jezus kieruje uwagi poprzez właśnie tych aniołów do zborów. I bardzo często napomina tych aniołów, karci tych aniołów. Byłaby to rzecz bez precedensu. Nigdzie w Biblii nie mamy najmniejszej wzmianki, by Bóg karcił aniołów. By Bóg strofował, by Chrystus strofował aniołów. A tutaj w niektórych przypadkach wyraźnie ich strofuje. Dlatego istnieje druga interpretacja, drugie tłumaczenie, że pod postacią tych aniołów, że ci aniołowie symbolizują ludzi, a więc osoby, które zostały posłane, postawione, by czuwały nad zborami. A więc nazwijmy to dzisiejszym nazewnictwem, chodzi o pastorów, chodzi o biskupów, chodzi o tych, którym powierzona została odpowiedzialność za sprawowanie porządku w zborze, za czuwanie nad stanem duchowym zboru. Bo cóż znaczy słowo anioł? Słowo anioł znaczy posłany. Angelos z greckiego znaczy posłany. A zatem do zborów posyłani byli ludzie, słudzy, którzy tymi zborami się opiekowali. I zwróćcie uwagę, że niektórzy ludzie w Biblii nazwani są gwiazdami, nazwani są aniołami. Jan Chrzciciel na przykład, wiadomo, że był to człowiek, w proroctwie Malachiasza, a więc w ostatnim proroctwie Starego Testamentu, nazwany jest aniołem. Choć był człowiekiem, ale chodzi raczej o to, że został posłany, angelos posłany i w związku z tym nazwany jest aniołem. 3 rozdział, 1 wiersz proroctwa Malachiasza. Oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Potem nagle przyjdzie Pan do swej świątyni. Potem nagle przyjdzie do swej świątyni Pan, którego oczekujecie, to jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste on przyjdzie, mówi Pan zastępów. A więc tu jest mowa o Janie Chrzcicielu. To słowo w Nowym Testamencie jest cytowane, jest powtarzane, ilekroć razy mówi się o Janie Chrzcicielu. Pan Jezus mówi, że on był tym, który został, że Jan Chrzciciel był tym, który został posłany, aby mu przygotować drogę. I oto tutaj, widzicie, Jan Chrzciciel nazwany jest nie z imienia Jan Chrzciciel, tylko jako anioł. Także możemy o tym czytać w księdze Daniela w 12 rozdziale, w proroctwie Daniela w 12 rozdziale, w wierszu 3. Otwórzcie proroctwo Daniela, rozdział 12, wiersz 3. Wiersz 3, czytamy. Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim. A ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. Tu z kolei nauczyciele, ci, którzy prowadzą zbory albo grupy, ci, którzy prowadzą do sprawiedliwości, nazwani są gwiazdami. I mówi się, ta druga interpretacja zakłada, że w prawej dłoni swojej Pan Jezus trzymał tych 7 pastorów, 7 gwiazd, pod 7 gwiazd albo 7 tych, którzy zostali posłani do tych 7 zborów. I to właśnie ich Pan Jezus za niewłaściwe prowadzenie zborów napomina i karci. A więc w drugiej ręce Pan Jezus trzymał sług służących poszczególnym zborom. A dzisiaj przejdziemy już do kolejnego fragmentu, a tym kolejnym fragmentem będzie drugi rozdział Apokalipsy, objawienia świętego Jana. W drugim rozdziale spotykamy na wstępie pierwszy list, pierwszy z 7 listów. Był to i jest to list do zboru w Efezie. Jest to list do zboru w Efezie. Przeczytajmy na wstępie ten fragment, zanim go omówimy. Do anioła, a więc powiedzmy sobie do pastora, do kogoś, kto sprawował urząd odpowiedzialnej osoby, do anioła zboru w Efezie napisz. Nigdzie do aniołów Bóg Chrystus nie kierował listów. Nie było takiej potrzeby. Tu natomiast, i to potwierdza tę tezę drugą, tu natomiast kierowany jest list do anioła zboru w Efezie. Warto także zwrócić uwagę na porządek, którego pilnuje głowa Kościoła. Proszę zwróćcie uwagę, przez kogo do zboru kieruje uwagi głowa Kościoła. Powiedziałbym, przez drzwi. A więc nie zachodzi gdzieś od końca, nie idzie gdzieś do tylnych ławek, żeby mówić na temat zboru, żeby wypowiadać opinię na temat zboru, żeby przed kimś tam, kto nie jest odpowiedzialny za porządek, za ład w zborze, żeby przed kimś takim wyrażać swoje niezadowolenie. Zwróćcie uwagę, że to, co ma do powiedzenia Chrystus, przekazuje zborowi za pośrednictwem osoby, która została uczyniona odpowiedzialną za zbór. W tym wypadku za pastora, przełożonego, jakbyśmy to nie określili, anioła posłanego do zboru w Efezie. I z tego, kochani bracia i siostry, musimy wyciągnąć odpowiednią lekcję. W zborze może nam się to lub owo nie podobać. Możemy mieć swoje zdanie na temat tego czy owego. Możemy mieć swoje zdanie, bo trudno by było wprowadzać tak daleko, tak rygorystyczną dyscyplinę, że wszyscy mamy myśleć tą samą kategorią myśli. Mamy prawo, ponieważ jesteśmy różnorodni. Ale źle robimy, jeśli ktoś, kto jest odpowiedzialny za zbór dziś lub w przyszłości, dowiaduje się o tym ostatni. To jest partyzancka robota. To jest nieuczciwe. Tak być nie powinno. Ktoś, kto jest, na kim spoczywa brzemię odpowiedzialności za zbór, powinien się o tym dowiedzieć jako pierwszy. Nie jako ostatni. Nie jako ostatni, ale jako pierwszy. Nikt przecież nie zabrania komuś, kto ma jakieś uwagi co do zboru, do jego duchowości, albo przeakcentowania tego czy owego w zborze. Nikt przecież nie zabrania przyjść do pastora, do starszego zboru, by od niego rozpocząć. Nie ma takich zakazów. Źle się dzieje, jeśli wszyscy w zborze, albo wielu w zborze wie, a pastor nie wie. A z nim ta sprawa nie została przedyskutowana, a jemu to nie zostało powiedziane. Więc musimy na to zwrócić uwagę, że do wszystkich zborów Chrystus kieruje swoje i pochwały, i nagany za pośrednictwem anioła zboru. A więc za pośrednictwem kogoś, kto za ten zbór jest odpowiedzialny. Czytajmy dalej. Do anioła zboru w Efezie napisz: to mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród 7 złotych świeczników. Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz cierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś, i upamiętaj się, i spełniaj uczynki takie jak pierwiej. A jeśli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, który jest w raju Bożym. List do zboru w Efezie jest pierwszym listem z 7 listów, które będziemy rozważać. Zbór w Efezie był przeciętnym zborem. Pamiętacie, ostatnio mówiliśmy, że wszystkie 7 zborów można podzielić na jakby 3 kategorie. 2 były bardzo dobre. Do tych bardzo dobrych zborów należały Smyrna i Filadelfia. Do przeciętnych należało 3 zbory: Efes, Pergam i Tiatyra. I do bardzo złych zborów, najbardziej skarconych, należały Sardes i Laodycea. I pamiętacie, ostatnio także powiedziałem, że każdy z tych zborów opisuje jakiś etap w historii Kościoła, że wszystkie te siedem zborów przedstawiają całą historię Kościoła od początku do końca. Natomiast każdy z tych zborów jakiś jego wycinek. I list do zboru w Efezie opisuje stan Kościoła w okresie apostolskim, a więc wczesnochrześcijańskim okresie. I obejmuje ten list lata od 33 roku do 70 roku. A więc 33 rok jest datą początkową tego okresu, rok 70 zamyka ten okres. Co charakterystycznego miało miejsce w roku 33, to wszyscy się doskonale orientujemy. Po pierwsze, w roku 33 umarł ukrzyżowany Boży Syn Jezus Chrystus. W roku 33 nastąpiło zesłanie Ducha Świętego w Dzień Zielonych Świąt. I od tego momentu datuje się początek historii Kościoła. Rok 33 to data zaistnienia Kościoła chrześcijańskiego. A co charakteryzuje, czym się charakteryzuje data końcowa, a więc rok 70? Dlaczego mówimy, że od 33 do roku 70? Bo w roku 70 miały miejsce ważne, bardzo ważne wydarzenia. Przede wszystkim w roku 70 nastąpiło zburzenie Jerozolimy i świątyni Heroda. A więc wypełniło się to, co przepowiedział, jeszcze będąc na tej ziemi, Pan Jezus Chrystus. Pamiętacie, bracia i siostry, gdy po raz ostatni zbliżał się do Jerozolimy, świadom, że gdy wejdzie w jej mury, zostanie zdradzony, a następnie umęczony i ukrzyżowany, usiadł na górze Oliwnej po stronie wschodniej Jerozolimy i patrzył na miasto. I pamiętacie, że powiedział: Jerozolimo, Jerozolimo, chciałem was zaoszczędzić. Chciałem was zgromadzić. Mówił oczywiście o ludziach. Jak kokosz zgromadza swoje kurczęta, aby was ochronić. Ale wy nie chcieliście. Ale wy nie chcieliście. I widząc wizję tego, co nastanie, czytamy, że Pan Jezus zapłakał. I zapłakał Jezus, świadom tego, co się niebawem wydarzy. W swej wizji, w swoim proroczym spojrzeniu Boży Syn oglądał legiony rzymskie nadciągające było toczyć Jerozolimę. Widział wodza ich, Tytusa, jak nadciągają legiony rzymskie, aby zburzyć Jerozolimę. Ale przede wszystkim widział tragedię tych, którzy dzisiaj odrzucili, nie skorzystali z łaski. Bo przecież mogli skorzystać z łaski i wtedy byliby zachowani. Ale oni odrzucili tę szansę. Jezus widział, jak to miasto jest spalone, jak to miasto jest burzone i widział, jak tysiące Żydów ginie w płomieniach albo jest ścinanych przez żołnierzy rzymskich, albo też jest krzyżowanych. Józef Flawiusz, historyk żydowski, pisze, że w najbliższej okolicy brakło drzew. Wszystkie lasy zostały wycięte, wszystkie sady zostały wycięte, a z drzew porobiono krzyże albo pale I na tych krzyżach, i na tych palach krzyżowano niezliczone zastępy mieszkańców Jerozolimy. Jerozolima została otoczona pierścieniem, i to prawdopodobnie podwójnym pierścieniem krzyży i pali, na których ukrzyżowani byli mężczyźni, młodzieńcy, kobiety. Tak oto zapłacili za odrzucenie zbawienia. Taką oto cenę zapłacili za odrzucenie zbawienia, które Chrystus im oferował. A także ten sam autor historii żydowskiej pisze, że tylu było ściętych, zabitych w górnych partiach Jerozolimy, że krew spływająca z tych ludzi gasiła pożary w niższych partiach miasta. Że krwią spływającą gaszono pożary. Możemy sobie wyobrazić te dantejskie, straszliwe sceny, jakie się działy w Jerozolimie, gdy mury jej zostały zburzone, a świątynia spalona. W związku z tym nie dziwmy się, iż Boży Syn, świadom tego, wiedząc o tym, co się za 40 lat po ukrzyżowaniu, niespełna 40 lat po ukrzyżowaniu z tym miastem wydarzy, że płakał na widok nieszczęścia i tragedii tych ludzi. A skoro mówimy, że Pan Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki ten sam, to co możemy powiedzieć o Nim, gdy patrzy na te miliony, miliony nieodpowiedzialnych kobiet, miliony nieodpowiedzialnych mężczyzn, idących prosto w czeluści piekła? Co może czuć serce Bożego Syna, skoro wtedy płakało na widok tych ludzi? To co dzisiaj czuje Jezus, świadom, jak ogromną cenę zapłacił za każdego człowieka, a ci ludzie go odrzucają? Prorok Jeremiasz powiada, że na widok tego, co czynią dzisiaj ludzie, stale i stale odrzucając łaskę, zbawienie, Bóg, sam Bóg w ukryciu płacze. A zatem Jezus, wchodząc do Jerozolimy, po raz ostatni zapłakał nad losem tych ludzi. A więc rok 70 to rok zburzenia Jerozolimy. Zburzenie Jerozolimy nastąpiło 9 dnia miesiąca Ab. 9 dnia miesiąca Ab, czyli około 17 sierpnia. Około 17 sierpnia. I zdumiewające jest, że to właśnie w tym dniu, 17 sierpnia według naszego kalendarza, a 9 dnia miesiąca Ab, myślę o kalendarzu żydowskim, nastąpiły najtragiczniejsze wydarzenia w Izraelu. Tak jakby cyklicznie w tym właśnie dniu kolejne i kolejne i kolejne wydarzenia, tragiczne wydarzenia miały miejsce. Wymienię tylko niektóre z nich. Tego samego dnia, a więc 17 sierpnia, w 9 dniu miesiąca Ab, w 6 wieku przed naszą erą, król babiloński Nabuchodonozor, podobnie jak Tytus, zburzył miasto i spalił inną świątynię, to znaczy świątynię, ale wybudowaną przez Salomona. Świątynię, która uważana była za jeden z cudów świata. W tym samym dokładnie dniu to się wydarzyło. I pamiętacie choćby z zapisów proroka Jeremiasza, że uprowadził król Nabuchodonozor wszystkich zdrowych mężczyzn i wszystkie zdrowe kobiety do niewoli. Uprowadził także młodzieńców. Pozostawił tylko kalekich i niedołężnych. zdał ich na własny los. Tych, którzy nie mogli pracować, tych, którzy nie mogli zarobkować, pozostawił, żeby ich nie musiał utrzymywać. A pozostałych wszystkich zgarnął do niewoli babilońskiej. I stało się to dokładnie w dziewiątym dniu miesiąca Ab. Także w roku 135 już naszej ery, także w dziewiątego miesiąca Ab, Rzymianie w sposób bardzo dramatyczny stłumili powstanie Bar Kochby. Nastała niewola. Niewola, która trwała bardzo, bardzo długo. Też to wydarzenie miało miejsce według naszego kalendarza 17 sierpnia, a według kalendarza żydowskiego 9 dnia miesiąca Ab. I jeszcze jedno wydarzenie z tego samego dnia wymienię. W roku 1290, 9 dnia w miesiącu Ab, Anglicy wyrzucili Żydów ze swojego kraju. Znowu powtórzyła się tragedia tego narodu. I było ich więcej, tych tragedii, które się wydarzyły 9 miesiąca Ab. Dlaczego? Nie potrafię na to odpowiedzieć. Dlaczego Boży zegar, jak gdyby Boża łaska 9 miesiąca Ab zatrzymywała się albo ustawała i co jakiś czas ten naród w tym właśnie momencie nawiedzały tragedie. Dlaczego? Nie wiem. Niektórzy powiadają, o tym jeszcze będziemy mówić, że także prawdopodobnie 9 dnia miesiąca Ab nastąpi atak antychrysta na Izraela. Ale o tym będziemy mówić w przyszłości. A więc, bracia i siostry, bibliści twierdzą, że list do zboru w Efezie obejmuje te właśnie dwa okresy. Od 33 roku do roku 70. Przypatrzmy się teraz miastu, w którym znajdował się zbór, zanim powiemy trochę o zborze. Najpierw słów kilka o samym mieście, bo wiecie, że to nie jest takie proste. Prawdą jest, że zbór oddziaływuje na miasto, powinien oddziaływać na miasto, ale także miasto, czy tego chcemy, czy nie chcemy, oddziaływuje na zbór. Dlatego powiada prorok Jeremiasz: módlcie się o miasto, w którym jesteście, aby gdy się będzie miastu dobrze powodzić, to i wam się będzie dobrze powodzić. A więc jest ta jakby jakaś zależność między duchową sytuacją miasta i duchową sytuacją zboru. Między tym, jak się powodzi miastu, także od tego zależne jest powodzenie zboru. I w związku z tym, zanim powiemy sobie o samym zborze, o jego zaletach i wadach, popatrzmy najpierw na miasto. W jakim to mieście przyszło istnieć zborowi w Efezie? W jakim to mieście? Czym się to miasto charakteryzowało w owym czasie? Mówi się, że miasto Efes w owym czasie słynęło z bogactwa, kultury i sztuki, ale także słynęło z pogańskich kultów, z bałwochwalstwa i nierządu sakralnego, a więc generalnie rzecz biorąc rozpusty. Nierząd sakralny polegał na tym, iż w świątyniach służyły kapłanki, które uprawiały na co dzień nierząd z mężczyznami. A zwłaszcza miało to miejsce w tych miastach, które leżały nad morzem, bo marynarze, przypływając statkami, że tak powiem, no, uprawiali nierząd z kapłankami, z tymi, które usługiwały w pogańskich świątyniach. I tu właśnie w Efezie, to jest symptomatyczne, tu w Efezie znajdował się ośrodek kultu Artemidy Efeskiej, zwanej po łacinie Dianą Efeską. I piszą o tym Dzieje Apostolskie, także piszą o tym Dzieje Apostolskie, rozdział 19, od 27 do 28 wiersza. A więc rozdział 19, zwróćmy uwagę na wiersze 27 i wiersz 28. Jest tu mowa o Artemidzie Efeskiej, o Dianie Efeskiej z łaciny. Zagraża nam też niebezpieczeństwo, tak mówili mieszkańcy, a właściwie rzemieślnicy, którzy robili posążki Artemidy, że nie tylko nasz zawód pójdzie w poniewierkę, lecz również świątynia wielkiej bogini Artemidy będzie poczytana za nic. I że ta, którą czci cała Azja i świat cały, może być odarta z majestatu. A gdy to usłyszeli, unieśli się gniewem i krzyczeli, mówiąc: wielka jest Artemida Efeska. Nie pamiętam dokładnie, ale ta wrzawa, ten krzyk trwał chyba ze 4 godziny. Ze 4 godziny wrzeli, krzyczeli: wielka, wielka, wielka jest Artemida Efeska, a więc bogini. Jakżeż nas to zawstydza, albo powinno nas to zawstydzać, że nam jest tak niekiedy jesteśmy opieszali, żeby 2 albo 3 razy wyznać, że Jezus jest wielki, że Jezus jest Panem, że Jezus jest Królem. Oni potrafili to robić przez tyle czasu, a nam sprawia to swego rodzaju problem. A więc w Efezie stała potężna świątynia bogini Artemidy. Artemida była boginią płodności i urodzaju. I Efezjanie wierzyli, że posąg Artemidy spadł z nieba. Oto w Dziejach Apostolskich w 19 rozdziale, w 35 wierszu tak mówią: gdy zaś pisarz miejski uspokoił tłum, rzekł: mężowie efescy, któż z ludzi nie wie, że miasto Efes jest stróżem świątyni wielkiej Artemidy i posągu, który spadł z nieba. A więc oni wierzyli, że posąg tej Artemidy spadł z nieba, dlatego wybudowali mu potężną świątynię i oczywiście czciła ją cała Azja, a pielgrzymki odbywały się do Efezu i te pielgrzymki odbywały się głównie w miesiącu maju. Bo w tym właśnie czasie Artemida niby to spadła z nieba. Miasto Efes, o którym mówimy, przestało istnieć. Zostało zniszczone przez trzęsienie ziemi i pozostała z niego tylko maleńka osada, która dzisiaj nazywa się Selcuk. Ale po mieście jako takim pozostały tylko ruiny. Co Pan Jezus zapowiadał zborowi w Efezie? Jeśli się nie opamiętasz, to przyjdę i poruszę świecznik twój. Z tego by wynikało, że zbór się nie opamiętał, nie pokutował. W związku z tym nastąpiło poruszenie świecznika, świecznik przestał istnieć, ale zdumiewające, że to się przeniosło także na całe miasto. Miasto przestało istnieć. Zobaczymy później, że praktycznie w każdym przypadku tak było. Że w każdym przypadku tak było. Gdy zbór został poruszony, to jednocześnie miasto przestało istnieć. Jest jakaś więc zależność duchowa. Prawdopodobnie to miasto było na tyle oporne, nie chciało słuchać Ewangelii, a jednocześnie jak gdyby usiłowało wpłynąć na zbór. Spowodowało to miasto swoim postępowaniem i swoimi wpływami, że zbór ześwietrzał, zletniał. I głowa Kościoła podjęła zdecydowaną decyzję. Przestaje istnieć zbór, bo zboru tam nie ma, i przestaje istnieć to oporne miasto. Pan Jezus powiedział, przyjdzie taki czas, że mieszkańcy Niniwy staną i co niektórych, pamiętacie? Oskarżą. Dlaczego? Dlatego, że gdy przyszedł Jonasz i głosił Niniwie, Niniwa się opamiętała. A mieszkańcy Efezu nie opamiętali się. I dlatego przestało to miasto istnieć. Choć i zbór przestał istnieć, dlatego, że nie zachował tego pierwotnego stanu. Na ile wiadomo, o ile nam wiadomo, a to wiadomo z Biblii, zbór w Efezie założony został, teraz się przypatrzymy zborowi. Zbór w Efezie założony został przez apostoła Pawła, który podczas trzeciej podróży przebywał w tym mieście przez 3 lata. Mniej więcej od 53 do 57 roku przybywał w tym mieście Paweł i założył tam zbór. I co jest ciekawe, tu także przed zesłaniem, a także po zesłaniu na wyspę Patmos, tu także przybywał apostoł Jan. Prawdopodobnie także tutaj, w tym mieście umarł. I tutaj także prawdopodobnie przebywała matka Pana Jezusa, Maria. I właśnie w Efezie, to jest zdumiewające, w Efezie powstał kult, jej kult, a więc kult maryjny. To się rozpoczęło w Efezie. Dziwna zbieżność, dziwne okoliczności. Czczona przed chrześcijaństwem Artemida, bogini, gdy zaistniało chrześcijaństwo, dalej czczona była inna kobieta, ale tym razem Maria. Dla tylko informacji podam, że kult maryjny został rozpowszechniony przez mniszkę mieszkającą w Westfalii Katarinę Emmerich w roku 1821. Miała różnego rodzaju wizje, sny, które spisywała i przekazywała. I te wizje, te sny, w tym także wizje o jej wniebowzięciu, o wniebowzięciu Marii, zostały te wizje uznane 1 listopada roku 1950 przez papieża Piusa XII. I w zasadzie od tego momentu datuje się kult maryjny. Cóż moglibyśmy powiedzieć jeszcze o samym zborze? Charakterystyczne jest to, iż ten zbór jako całość miał uczynki i miał trud. Pan Jezus powiada, znam uczynki Twoje i trud. A więc ten zbór był zaangażowany, pracował. Ten trud tego zboru polegał na tym, że był zaangażowany misyjnie, był zaangażowany w opiekę nad nowonarodzonymi, był zaangażowany w nauczanie, także w pomoc charytatywną. Dalszą bardzo cenną cechą tego zboru było to, że był cierpliwy. czytaliśmy, że masz cierpliwość, masz wytrwałość, że pracujesz dla mojego imienia. A więc miał wiele pozytywnych cech, naprawdę pięknych cech. Nie tylko pracował, trudził się, także był cierpliwy. Z drugiej strony zaś był niecierpliwy, ponieważ nie dopuszczał, jak czytaliśmy, nie dopuszczał do tego, by fałszywi nauczyciele, fałszywi apostołowie, zwodziciele no, nauczali w tym zborze, żeby rozbijali ten zbór. No a nade wszystko, jak czytaliśmy zresztą, miał na swoją obronę także to, że nienawidził uczynków Nikolaitów. Nikolaitów, a więc pastor tego zboru, czy kierownictwo tego zboru, anioł tego zboru, był dobrym stróżem. Pilnował, żeby ktoś fałszywy nie stanął za kazalnicą. To jest odpowiedzialność pastora. To jest odpowiedzialność starszych, żeby ktoś fałszywie nauczający nie stanął za kazalnicą. Doświadczenie poucza, że dopuszczenie kogoś, kto fałszywie naucza, zawsze pociąga za sobą dramatyczne skutki. Nie byłoby tylu podziałów, rozdziałów, gdyby czuwanie odpowiedzialnych za zbór i niedopuszczanie tych, którzy głoszą herezję, głoszą fałszywą naukę. Bo potem naprawić to już jest zdecydowanie trudno. I jeszcze się tak nie zdarzyło, przynajmniej ja nie znam takiego przypadku, żeby jeśli kogoś dopuszczono i ten ktoś zaczął głosić fałsz, żeby nie znaleźli się ludzie, którzy sympatyzują z tym fałszem. Czy to prawda, czy nieprawda, zawsze się znajdą zwolennicy. Zbór pod tym względem był bez uwag. Był pod tym względem pastor tego zboru ostrożny. Nie dopuszczał nawet tych, którzy się za proroków czy za apostołów podawali. A przy tym, jeśli stwierdził, że to jest fałszywe, to nienawidził tego. To był zdecydowany. Fałsz jest fałszem. Trucizna jest trucizną. I jedną z takich nauk to była nauka Nikolaitów. Były uczynki Nikolaitów. I pastor tego zboru, czy kierownictwo tego zboru brzydziło się tym, nienawidziło tego. Cóż to były te uczynki Nikolaitów? Na ten temat są dwa tłumaczenia. Chciałbym, abyście się z oboma zapoznali. Niektórzy powiadają, dowodzą, że Nikolaici to byli wyznawcy sekty albo no, sekty Mikołaja, prozelity z Antiochii, jednego z siedmiu diakonów. Wymieniony on jest w Dziejach Apostolskich w 6 rozdziale, w 5 wierszu. Wtedy, gdy zbór w Jerozolimie się pomnażał, powiększał, apostołowie doszli do wniosku, że oni nie są sami w stanie usługiwać zborowi, posługiwać zborowi. Dlatego powiedzieli, bracia, wybierzcie sobie i siostry, wybierzcie sobie siedmiu mężów. I wybrano tam siedmiu mężów, Filipa, Szczepana, a wśród nich Mikołaja, prozelitę z Antiochii. I niektórzy powiadają, że tu chodzi o tego człowieka. Mikołaj Nikolaos, Nikolaj po grecku. Nie Mikołaj, ale Nikolaos. I że ten właśnie Mikołaj, czyli Nikolaos z Antiochii, nauczał podobno, z historii to raczej wynika, podobno nauczał, że nieważne jest życie. Najważniejsze jest nawrócenie. Jeśli się nawróciłeś, żyj sobie już jak chcesz. Hulaj, duszo. A więc najważniejsze, żebyś się nawrócił i chodził do kościoła, a reszta Pana Boga nie interesuje. A więc totalna rozpusta, totalna rozwiązłość, to Pana Boga nie interesuje. To jest tylko ciało, które z ciała, z prochu powstało i tak się w proch obróci. Najważniejsze, żebyś ty się wewnętrznie duchowo narodził. Przyznacie, że to jest herezja. Przyznacie, że to jest absolutnie nie do przyjęcia. Przyznacie, że to jest stoi w absolutnej sprzeczności z całym Bożym Słowem. Bo przecież Boże Słowo powiada: dążcie do uświęcenia. Bez uświęcenia nikt bowiem Boga oglądać nie będzie mógł. Nie tylko nikt Boga nie będzie mógł oglądać, kto się na nowo nie narodził, ale także nie będzie oglądał Boga ten, kto po narodzeniu na nowo nie prowadził uświęconego życia. A Mikołaj czy Nikolaus podobno nauczał, że to nieważne. Żyj sobie jak chcesz. Przecież to zresztą do dzisiaj ta słynna, znana wolność. Ci, którzy się, powiedzmy, wstrzymują przed tym czy owym, to się na nich mówi, że są zniewoleni. Że nie są wyzwoleni. Puszczaj na wolność swoje ciało. Współżyj z kim chcesz. To jest wolność. Rób, co chcesz. Jesteś wyzwolony, jesteś wolny. Przecież wiadomo, że to jest herezja, że to jest absolutnie grzechem. No ale posłuchajcie telewizji, co ci mądrzy. Ja jestem wyzwolony, ponieważ nie mam żadnych zahamowań. O! Mogę robić, co mi się chce, na co mam pragnienie, bo jestem wyzwolony. Inaczej używając, trawersując powiedzenie, rób ta, co chce ta. No więc, kochani, tak podobno nauczał Mikołaj. Ale że to jest herezja, nie ulega wątpliwości. Inni powiadają, że słowo Nikolaos, a więc te uczynki Nikolaitów, których nienawidził pastor zboru i którym nie dawał miejsca, polegały na czymś innym. Bo słowo Nikolaos składa się jakby z dwóch wyrazów. Pierwszy z nich to nikało i to słowo znaczy panować, władać, rządzić, i laos. Słowo laos znaczy lud, naród. I połączone razem te dwa słowa, niko plus laos, razem znaczą rządzić, panować nad ludźmi. Rządzić, panować nad ludźmi. I to też jak gdyby sięga korzeniami do Bożego Słowa. Bo wszyscy ci, których Pan powoływał i Pan powołał, na czele z Piotrem, oni się nie uważali za kogoś panującego, ale uważali się za sług. Starszych wśród was napominam, aby byli sługami. Inaczej, tak jak Jezus brał, umywał nogi uczniom, usługiwał uczniom, tak jego następcy mają to czynić. Nie panować nad trzodą, ale usługiwać trzodzie. Tymczasem w tym już okresie pojawiło się pojęcie, że pastor, biskup postawiony nad trzodą ma panować. A więc zajmuje pozycję dyktatora, dyktuje, nakazuje, panuje. I to się potem przerodzi, że w tym momencie rozpoczęło się przekonanie, że duchowny, a więc biskup, pastor, czy kto tam, jakbyśmy go nie nazywali, to ktoś, kto, przed kim trzeba padać na kolana, przed kim, komu trzeba stopy całować, komu trzeba pierścień całować, bo to jest ktoś, kto rządzi i włada. Nikolaos. A więc panuje nad ludem. Panuje nad ludem. I ten zbór strzegł, czy pastor tego zboru, anioł tego zboru, strzegł tego zboru w Efezie przed nauką Nikolaitów. A więc to były te pozytywne cechy tego zboru. A jaka była negatywna cecha tego zboru? Skoro tyle pozytywnych cech odnaleźliśmy w tym zborze, powtórzmy je jeszcze raz. Zbór był zaangażowany. Znam uczynki Twoje. Znam Twój trud. Znam Twoją wytrwałość. Zbór był niecierpliwy i nie pozwalał fałszowi. No to jaka... Dlaczego nie powiedzieliśmy, że był to bardzo dobry zbór, tylko przeciętny? To co się Panu w tym zborze mogło nie podobać? Dlaczego Pan na końcu wzywa ten zbór do opamiętania, do pokuty? Cóż w nim było takiego, co wymagało opamiętania, pokuty? Jest jedno niewielkie słowo, jeden niewielki wiersz. Po trzecim wierszu, aż do trzeciego bowiem wiersza, są same pochwały. Następuje wiersz czwarty, gdzie jest przygana, gdzie jest nagana, gdzie jest napomnienie. Mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. I to jest wszystko, co Pan miał do zarzucenia temu zborowi. Okazuje się, że bracia i siostry, można pracować, ale jednocześnie nie mieć miłości. Można być wytrwałym, ale jednocześnie czynić to bardziej z obowiązku niż z miłości. Że można także strzec perfekcyjności w nauczaniu, ale wszystko to się dzieje bez miłości. A przecież podstawą chrześcijaństwa jest miłość. Podstawą chrześcijaństwa jest miłość. A ten zbór, a powiedzmy w tym okresie Kościół zaczął tracić miłość. Kościół zaczął tracić miłość. Zgubi ją on zupełnie w roku 313. Tu na razie zaczął. I Bóg, jak gdyby, Chrystus jak gdyby napomina. Słuchaj, słuchaj, uważaj, uważaj. Mam ci za złe, porzuciłeś pierwszą miłość. Wspomnij, skąd spadłeś, opamiętaj się i wróć do tego miejsca, z którego spadłeś. Opamiętaj się. Niestety, jak już powiedziałem na wstępie, w tym zborze nie nastąpiła pokuta, nie nastąpiło opamiętanie, dlatego świecznik tego zboru został poruszony. Nie można lekceważyć Bożego napomnienia. Słuchaj, co Duch mówi do zboru. My możemy mówić o zborze, ale możemy też mówić o nas, o sobie i zastanowić się, czy oby przypadkiem nam to nie grozi, albo czy to już nie jest faktem. Jeśli jest to faktem, to widzicie, ciągle jest jeszcze możliwość, do pewnego momentu jest możliwość refleksji, opamiętania się. Ale w pewnym momencie ten moment się kończy, ten czas oczekiwania się zakończył i Bóg powiedział koniec. I nastąpiła zagłada miasta i jednocześnie zbór przestał istnieć. Mimo tak wielu chrześcijańskich cech, brak miłości spowodował tragedię w tym zborze. Możemy pracować, harować, jeździć na misje, możemy wyjeżdżać na lewo i na prawo, możemy rozdać ubogim wszystko, co mamy, ale to może być czynione z obowiązku, a nie z miłości. A jeśli to nie jest czynione z miłości w oczach Bożych, no nie ma to wartości. Miłość jest bowiem tą najwspanialszą motywacją, a można ją stracić, a można ją zgubić. No cóż, powstańmy już do modlitwy, aby też nasze życie postawić w świetle Bożego Słowa, aby przyjrzeć się historii naszego życia. Na początku ten zbór był przecież zborem, na który zstąpił Duch Święty. Na początku przecież był to zbór, do którego Paweł pisał: bądźcie napełnieni Duchem, bądźcie pełni Ducha. A popatrzcie, jak skończył. Na początku może być tak pięknie, tak entuzjastycznie, ale koniec może być tak dramatyczny. Ważny jest początek, ale również ważny jest koniec. Niech każdy więc z nas w świetle tego, o czym mówiliśmy, historii zboru w Efezie przeanalizuje i swoje życie. Powiada Jezus: wspomnij, przypomnij sobie, gdzie byłeś, gdzie jesteś, z jakiej wyżyny spadłeś i opamiętaj się. Panie, Ty znasz moje życie, Ty znasz życie każdego z nas. My dziękujemy Ci za ten wspaniały początek, ale Panie, wspominając historię zboru w Efezie, z drżeniem myślimy o obecnym czasie i o przyszłości. Panie, Ty widzisz, że wróg robi wszystko, aby ostudzić nasz zapał, ostudzić naszą miłość, abyśmy zletnieli, abyśmy opuścili naszą pierwszą miłość. Panie, jeśli się to w czyimkolwiek przypadku zdarzyło, proszę, abyś przez Ducha Świętego swoim ogniem na nowo rozpalił nasze życie. Aby na nowo ta pierwsza miłość, ta gorąca, najserdeczniejsza, żarliwa miłość znowu i znowu w nas się rozpaliła. Panie, my wołamy dzisiaj, pomnij, że nawet Twojemu słudze Tymoteuszowi zdarzyło się zaniedbać, zgasić i oczekiwałeś, że i on roznieci w sobie. Proszę więc, Panie, aby Duch Twój Święty w nas rozniecał. Cały nasz zbór ogarnij tym ogniem, roznieć ogień, cały nasz Kościół. Boże nasz, spraw, aby nasza gorliwość oddziaływała na miasto, na ludzi, którzy wokół nas żyją. Przecież postawiłeś nas w tym mieście nie tylko po to, abyśmy byli, ale abyśmy oddziaływali w sferach duchowych na to miasto. Abyśmy w sferach duchowych oddziaływali na to miasto. Panie, użyj nas, rozpal w nas tę gorącą pierwszą miłość. O Panie, aby nie spotkał kogokolwiek z nas albo całego zboru ten sam los, jaki spotkał zbór w Efezie. Aby nie pozostały po nas tylko zgliszcza i wspomnienia, historia. Panie, zachowaj nas przed tym. Nie po to budujemy to miejsce, ale wznosimy je po to, aby więcej i więcej ludzi z tego miasta mogło doświadczyć tego, czego my doświadczyliśmy. Niech się tak stanie, kochany nasz Panie Jezu. Niech się tak stanie. Amen.